Chciałbym dzisiaj w kazaniu mówić na temat uzdrowienia i będziemy mieli czas, żeby się modlić o siebie, o nasze dolegliwości, choroby, ale też jeśli ktoś potrzebuje w ogóle modlitwy, to będzie taka możliwość, żeby wyjść do przodu, zespół troszkę ciszej będzie śpiewał i grał, będzie mieli czas modlitwy i uwielbienia i później będzie mieli przerwę i spotkanie członkowskie. Tytuł tego kazania, myślę, że nie uda mi się powiedzieć je całe dzisiaj, ale będzie rozbite na dwie części. To będzie o utracaniu uzdrowienia. O tym, że można być uzdrowionym i utracić uzdrowienie. I opowiadałem już troszeczkę o tym, że kiedy miałem wyjazd do Holandii, do Marcina i go szkoliłem, to czytałem wtedy książkę na temat uzdrowienia. I bardzo opowiadałem to, że bardzo dokuczał mi mój refluks. Nie mogłem jeść, w nocy nie mogłem spać, musiałem siedzieć, bo po prostu tak miałem taki silny refluks, czyli taki palenie w żołądku, w przełyku i nie mogłem leżeć. I przez 3 dni bardzo intensywnie modliłem się i zostałem zupełnie uzdrowiony. Kiedy wróciłem do Polski, robiłem różne eksperymenty, jadłem późno w nocy i nic. Refluks zupełnie znikł. I to było ponad chyba pół roku, czy więcej nawet, już rok czasu temu. Zostałem całkowicie uzdrowiony przez Pana Boga. Po 3 dniach chodzenia tam i modlitwy w Holandii. Ale kiedy wróciłem do Polski, to diabeł przynajmniej 3 razy wracał i czułem taki po jedzeniu lekki, 3 razy zdarzyło mi się takie zdarzenie, że czułem takie lekkie palenie. Czułem takie lekkie objawy choroby. No i co wtedy zrobiłem? Czy zachowałem się tak jak wiele osób, że kiedy zostajesz uzdrowiony i coś wraca do ciebie, mówisz: o Boże, a ja myślałem, że mnie uzdrowiłeś, a jednak się myliłem. Dużo osób tak robi. Dużo osób wierzących. Kiedy mówię o wierzących, którzy zostali uzdrowieni, bo jak ktoś w ogóle nie został uzdrowiony, to tak może sobie mówić. Był chory, jest chory. Ale jeśli ktoś został uzdrowiony i zaczynają się lekkie syndromy choroby, to bardzo często zdarza się, że niektóre osoby mówią tak: o Boże, a ja myślałem, że mnie uzdrowiłeś, a jednak się myliłem. Albo ktoś inny może powiedzieć: no dobrze Boże, jeśli chcesz, abym miał tą chorobę, to będę ją miał i dziękuję Ci za nią. Też zdarza się, że ktoś tak może powiedzieć. Ale kiedy diabeł 3 razy wracał z takimi lekkimi bólami do mnie, za każdym razem mówiłem mu: nie, nie diabeł. Ja tego od ciebie już nie przyjmuję. Ja dziękuję ci za tą chorobę. I gdy tylko tak powiedziałem, od razu przestawał mnie boleć brzuch i dalej miałem uzdrowienie i mam do dzisiaj. Za każdym razem, kiedy diabeł wracał z lekkim takim, 3 razy taką próbę podejmował, mówiłem wyraźnie: diabeł, ja tego już nie biorę. Ja dziękuję ci za refluks. Ja tego nie biorę. Wiem, że jestem uzdrowiony. I od razu, kiedy tak wypowiedziałem, to po prostu w moim sercu pojawiała się ufność do Jezusa Chrystusa i nie pozwalałem na to, żeby moje serce wypełniło się strachem diabelskim i zwątpieniem. I nie pozwalałem na to, żebym z moich ust wyszła wypowiedź: a jednak myślałem, że Pan Bóg mnie uzdrowił i się pomyliłem. W księdze Jakuba, w liście Jakuba 4,7 czytamy tak: Podporządkujcie się więc Bogu i stańcie przeciw zaś oszczercy i ucieknie od was. Jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy mogli zerknąć, czy ja dobrze mówię, czy ja dobrze czytam z tej Biblii. Jakub, rodzony brat Jezusa Chrystusa, pisze tak: podporządkujcie się więc Bogu, stańcie przeciwko oszczercy, a ucieknie od was. I za każdym razem, kiedy diabeł wracał 3 razy do mnie z chorobą, którą miałem przez wiele lat, mówiłem: nie diabeł, nie zgadzam się, zabieraj to. I od razu po prostu czułem się normalnie. Ja tak zrobiłem. Podporządkowałem swoje myśli i swoje serce Bogu. Jemu zaufałem. Stanąłem przeciwko oszczercy, który mi wmawiał, że wcale nie zostałeś uzdrowiony, tylko ci się wydawało. Prosto diabłu w twarz powiedziałem: kłamiesz, ja tego nie biorę od ciebie. I diabeł uciekał. Za każdym razem. Odchodził ode mnie nie dlatego, że bał się mojego tonu głosu, albo tego, że powiedziałem bardziej, krzyknąłem na niego. Diabeł nie boi się krzyku. Diabeł też nie boi się Sebastiana jako pastora. Diabeł się boi Jezusa, na którego ja się powołałem. I powiedziałem: ja ufam Jezusowi. Nie będę słuchał tego, co ty do mnie mówisz. I to Jezus pogonił diabła, bo ja złożyłem całą ufność w Nim. I miałem, tak jak mówię, 3 razy takie przeżycie. I nie wiem, czy w to wierzycie, czy nie, ale byłem chory na refluks przez wiele miesięcy i lat. Bóg mnie zupełnie uzdrowił, a później 3 razy diabeł próbował z tą chorobą wrócić. I takie są fakty. Byłem chory, jestem zdrowy. Ale jest jeden problem, kiedy o tym opowiadam. Dlaczego zacząłem od tej historii? Bo nigdzie w Starym Testamencie, ani nigdzie w Nowym Testamencie, czyli w całej Biblii, nie ma ani jednego przypadku, że ktoś został uzdrowiony, a później stracił uzdrowienie. W całej Biblii nie ma ani jednego takiego przeżycia, które ja przeżyłem. Przeżycia, które przeżyło wielu wierzących ludzi, że zostali uzdrowieni, a później stracili uzdrowienie. Pamiętam rozmowę z moim kolegą, który pełni obowiązki pastora i zapraszał do kościoła, w którym ja służyłem, na Lubelszczyźnie, pastora z Danii. Zrobili z nim ewangelizację, wynajęli kino i całe kino było pełne ludzi. Wszyscy z miasta ludzie chorzy przyszli, żeby ktoś na nich położył ręce z zagranicy i się o nich pomodlił. I wiele osób zostało uzdrowionych. Mówili, że w trakcie modlitwy całkowicie ból kręgosłupa, ból nogi, ból tego, owego odchodził. I takich osób było bardzo wiele. Ale kiedy mój kolega później po paru miesiącach spotykał tą osobę na mieście, jakąś panią, którą rozpoznał, że ona była i że wyszła do przodu i pyta się: jak tam pani zdrowie? A ona mówi: wszystko wróciło, jest jeszcze gorzej. I mój kolega pyta mnie: jak to możliwe, że pastor z zagranicy kładł ręce, ci ludzie wszystkich przestało boleć, mijał miesiąc i spotykał na ulicy ludzi, którzy wyszli, zostali uzdrowieni i wszystkie bóle wróciły. I mówię: jak to jest możliwe, Sebastian? Słuchajcie, w Biblii nie ma ani jednego takiego przypadku, że ktoś został uzdrowiony, a później wszystko wróciło. No to pytam się was, co mi się przytrafiło? Kto do mnie przyszedł 3 razy i próbował mnie okraść z uzdrowienia? Kto to był? Kto mnie atakował? Komu ja się sprzeciwiałem, skoro Biblia nie opisuje ani razu takiej sytuacji? Niektórzy wierzący, też należałem do takiej grupy, myślę, że całkiem niedawno zmieniłem poglądy, część osób wierzących, ja też należałem do takiej grupy, uważa, że jeśli czegoś w Biblii nie ma, to to jest od diabła. Jeśli Biblia czegoś nie opisuje, to nie powinniśmy w ogóle w to wierzyć. Więc kiedy zaczynał mnie boleć brzuch, kiedy zostałem uzdrowiony i diabeł przychodził, powinienem powiedzieć: skoro w Biblii nie ma ani jednego przypadku, że ktoś został uzdrowiony i choroba wróciła, to powinien powiedzieć: skoro Biblia tego nie opisuje, to ja jestem znowu chory. Tak powinienem zrobić, według moich poglądów. Ale ja czułem, że to diabeł mnie atakuje, więc mu się sprzeciwiłem. Słuchajcie, w Biblii, to co teraz powiem jest szokujące, ale spróbujcie znaleźć choćby jeden werset, który o tym mówi. W Biblii nie ma ani jednego wersetu, że nie wolno palić papierosów. W Biblii nie ma ani jednego wersetu, który mówi o tym, że nie wolno brać narkotyków. Dlatego wierzący w Holandii palą papierosy w kościele zielonoświątkowym i baptystycznym. Jak byłem w Holandii, to rozmawiałem z jednym ze starszych i pytam się: jakie macie problemy? A mówi: a młodzież nam pali papierosy przed kościołem, nasza młodzież. Ja mówię: no i co zrobiliście? No kazaliśmy im trochę dalej odejść. Ja mówię: i co, i teraz palą pod drzwiami do kościoła katolickiego? A on mówi: tak. Ludzie wierzący w Holandii palą papierosy legalnie, zielonoświątkowcy i baptyści. A w Stanach Zjednoczonych niektórzy wierzący powiedzą, nie ma w Biblii ani jednego wersetu, że nie wolno brać narkotyków. Więc biorę. W Biblii wiele rzeczy nie ma. Ale nikomu z wierzących w Polsce nie powiemy, możesz palić, możesz brać narkotyki. Ale należałem do tej grupy wierzących ludzi, którzy uważali, że jeśli czegoś w Biblii nie ma, to nie wolno tego robić albo wolno to robić. Ale tak jak mówię, w Biblii nie ma nic na temat zakazu palenia. Ciekawą rzeczą jest to, że największymi ekspertami od modlitwy o chorych w kościołach chrześcijańskich są ci, którzy nigdy pod swoimi rękoma nie widzieli żadnego uzdrowienia. Najwięcej na temat modlitwy o chorych wiedzą ci pastorzy, którzy nigdy nie widzieli pod swoimi rękami żadnego uzdrowienia. Oni wiedzą najwięcej. Tak jak mówię, najczęściej w każdej dziedzinie ludzie wiedzą najwięcej, w której nie mają żadnego doświadczenia. Najlepszymi ekspertami od wychowania dzieci są ci, którzy nie mają dzieci. I jeśli ktoś się modlił jako pastor wiele razy o kogoś i nigdy nie został nikt uzdrowiony, on mówi, ja coś wiem na temat uzdrowienia. W dzisiejszych czasach Bóg nie uzdrawia, ponieważ modliłem się o 100 ludzi i nikt nie został uzdrowiony. Ale jeśli ja się modliłem, mój jakiś inny kolega się modlił i widział uzdrowienia, to ten pastor powie, to jest niemożliwe. Ja się modliłem i nie widziałem nic. Ja wiem najlepiej. Żeby móc wypowiadać się na temat uzdrowienia, po pierwsze trzeba to praktykować, trzeba się modlić o chorych i trzeba widzieć, że to działa. Wtedy nabieram jakiegoś doświadczenia, coś na ten temat wiem. Wiecie, moja wiara, staram się, żeby była taka jak wiara dziecka, bo Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. Więc kiedy ja jako pastor myślę o tym, w co wierzyć albo w co nie, to jest dla... Ja mam takie bardzo proste, chłopskie myślenie, jak facet oderwany od pługa. Kiedy się o coś modlę, albo ktoś się o mnie pomodlił o jakąś chorobę, mija tydzień, nic się nie wydarzyło. Mija miesiąc, dalej jestem chory. To ja nie będę mówił, że to działa, że jestem zdrowy. Nie, mówię, dalej jestem chory. Ale jeśli ktoś położył na mnie ręce i mija tydzień, miesiąc i nic mnie już nie boli, to mówię, jestem zdrowy. Nasza wiara ma być jak dziecka. Jeśli ktoś się o mnie pomodli i widzę zmianę, to mówię, że to działa. A jeśli ktoś się o mnie pomodli i nie widzę żadnej zmiany, to mówię, słuchaj, ale to nie działa. W liście Jakuba 5,16 jest napisane tak. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Że jeśli ktoś oddał swoje serce Jezusowi i przez krew Jezusa stał się sprawiedliwym człowiekiem, to wiele może modlitwa sprawiedliwego. I dalej Jakub pisze tak. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał. I nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znów się pomodlił i niebiosa spuściły deszcz. Znaczy, Jakub mówi prostą rzecz. Eliasz był taki jak my. Pomodlił się i nie padało. Pomodlił się, zaczęło padać. Albo coś działa, albo nie działa. Tak jest z modlitwą. Albo twoja modlitwa działa, albo nie działa. Jeśli zostałem uzdrowiony, jeśli ja się modliłem o siebie samego, o swój refluks i zostałem uzdrowiony i choroba wraca, czy mam powiedzieć, że to nie działa? Czy mam się przeciwstawić diabłu i on ucieknie? Mimo, że Biblia nie opisuje ani jednego takiego przypadku. Czy powinienem wtedy się otworzyć i powiedzieć, a jednak jestem chory? Czy powinienem powiedzieć, nie diabłu, ja tego nie biorę? Mimo, że Biblia nic na ten temat nie mówi. Tak jak Biblia nic nie mówi o papierosach czy narkotykach. Słuchajcie, jeśli ktoś z was poszedł na grzyby do lasu albo na jagody, wrócił do domu i zauważył, że ma kleszcza i go weźmie pincetkę i go wykręci i wyjmie. Czy to oznacza, że nie powinieneś chodzić do lasu w ogóle już? Niektórzy mają takie pomysły. już z kilkoma osobami w Giżycku rozmawiałem. Mówili, ja nie chodzę do lasu, bo tam są kleszcze. Kleszcze zawsze były. Czy to znaczy, że wszyscy wierzący mają nie chodzić do lasu? Ale jeśli wyjąłeś kleszcze i jednak ten zew natury cię ciągnie, ten las, i nie jesteś w stanie wytrzymać i po tygodniu przezwyciężyłeś strach i mówisz, idę. A, niech się dzieje. Chodzisz do lasu po raz kolejny, wracasz i znowu masz kleszcza. Do jakich wniosków dochodzisz? Widocznie Bóg chce, żebym miał tego kleszcza, nie wyjmę go. Tak zrobisz? Skoro za pierwszym razem, jako wierzący człowiek, wszedłeś do lasu i dostałeś kleszcza, za drugim razem też masz kleszcza, to mówisz, widocznie to jest wola Boża, Bóg chce, żebym tego kleszcza hodował. Nie wyjmę go. Tak? Tak powinienem zrobić? Mimo, że Biblia nic nie mówi o kleszczach? Nie, normalny człowiek bierze po raz drugi 500 i wykręca kleszcza. I dalej chodzi do lasu, bo lubi las. Dokładnie tak samo jest z uzdrowieniem. Jeśli modliłeś się i dostałeś uzdrowienie, to przychodzi diabeł, żeby ci zabrać to uzdrowienie. I wtedy możesz powiedzieć, idź precz, nie przyjmuję tego. Ja jestem zdrowy. Także jeśli byłem chory ja osobiście i zostałem uzdrowiony, to jeśli to próbuję wrócić do mojego życia jak kleszcz, to ja znowu to wyrwę ze swojego serca i powiem, diabłu, ja tego nie biorę. Tak powinienem się zachować jako człowiek wierzący, mimo że Biblia nie opisuje ani razu takiego przypadku. W pierwszym liście Piotra 5,8 Piotr pisze tak, bądźcie trzeźwi. Piotr mówi, bądźcie trzeźwi duchowo. Bądźcie normalni. Jak normalnie myślcie. Dalej mówi, czuwajcie. Oskarżyciel wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo by pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Oskarżyciel wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo by pożreć. Duchowo pożreć, bo nie dosłownie. Ale zobaczcie, diabeł krąży wokół nas. Biblia mówi, że jesteśmy na ręku naszego Ojca w niebie, Boga Jahwe. I diabeł nie może wleźć na tą rękę. Ale może spowodować, żeś sobie przykucnie przy tej ręce i mówi, zaraz cię zjem, chodź tu do mnie. Jeśli człowiek przestaje ufać Bogu, schodzi z tej ręki, to na to czeka właśnie diabeł. On krąży wokół nas, żeby nas pożreć duchowo. Można go też porównać do psa, który jest za siatką. Myślę, że każdy z was kiedyś wybrał się na spacer po Giżycku i szedł wzdłuż siatki, gdzie wilczur po prostu biegał i ujadał na was. Najgłupszą rzeczą jest wtedy stanąć naprzeciwko niego i powiedzieć, przestań szczekać, nie szczekaj. To on jeszcze bardziej szczeka. Najlepszą rzeczą jest po prostu nie zwracać na niego uwagi i traktować jak powietrze i wtedy pies uważa, jaki niepoważny facet, nawet nie zwrócił na mnie uwagi. To jest najlepszy sposób na diabła. Kiedy diabeł krąży wokół ciebie i chce, żebyś weszedł w nim w rozmowę, kiedy cię oskarża, kiedy mówi, jaki jesteś beznadziejny albo beznadziejna, kiedy mówi, co ci zrobi, zaraz ci się ukaże, wtedy nie chodzi o to, żeby zapalić wszędzie światła w mieszkaniu i się trząść jak króliczek. Tylko powiedzieć, diabł, nie możesz tego zrobić. No w ogóle z tobą nie będę rozmawiał. Najlepiej wtedy uwielbiać Jezusa, nie rozmawiać z diabłem. Ale Piotr pisze, mocni w wierze, mocni w zaufaniu do Jezusa, nie do siebie. Nie, no przecież nie będę się bał, nie zapalę żadnej lampki, jestem baptystą. To nie o taką wiarę chodzi. Nie, tylko mogę powiedzieć, ufam Jezusowi. Mój Pan mnie strzeże. I On sprawi, że nic złego mi się nie stanie. Ufam mojemu Panu. I przeciwstawiam ci się. I nic mi nie możesz zrobić, diable. W Dziejach Apostolskich 10:38, kiedy Piotr wylądował w domu Korneliusza, setnika rzymskiego, żołnierza, który miał pod sobą 100 ludzi. Facet był bardzo lubiany przez żołnierzy. Miał autorytet. Czytamy w 10 rozdziale, że kiedy Piotr przybył, to cały dom był pełen ludzi i wszyscy się nawrócili. Jego żołnierze, służba, rodzina, wszyscy. Facet był niesamowicie bogobojny. dawał wielkie jałmużny biednym ludziom, modlił się do jedynego prawdziwego Boga Jahwe. I kiedy Piotr tam przybył, to w 38 wersecie Piotr głosi do nich kazanie i zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, co do nich powiedział. Znacie sprawę Jezusa. Tak się Piotr zwrócił do zgromadzonych w sali. Słyszeliście pewnie o Jezusie z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim. Poszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Chciałbym naszą uwagę zwrócić na tę ostatnią część tego zdania. Uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Piotr, apostoł Piotr, uczeń Jezusa Chrystusa, stwierdza, że Jezus wszystkich, których uzdrowił ludzi, o których czytamy w Ewangeliach, byli pod mocą diabła. Zastanówcie się nad tym chwilę. To znaczy, że każda osoba, która była chora w Ewangeliach, która przyszła do Jezusa, bo Jezus podszedł do niej, była pod mocą diabła. I teraz zastanówmy się, czy to, co powiedział Piotr, jest prawdą, czy fałszem. Chciałbym ciebie zapytać, ja jako pastor Sebastian, czy Piotr miał tutaj rację, czy się mylił? Chciałbym, jeśli ktoś z was nie uważa, że Biblia jest na tyle święta, że nie wolno zrobić w niej żadnej notatki, bo niektórzy mają tak, że traktują Biblię wręcz jak jakiegoś bałwana, w którym nic nie można zaznaczyć. A jeśli stać cię na to, to weź długopis teraz i zaznacz sobie ten fragment w kółku. A teraz zastanów się, jaką masz chorobę w ciele? Jaka choroba, która towarzyszy ci od wielu miesięcy albo lat? Czy to jest rak? Czy to jest choroba skóry? Czy to jest wiecznie bolący kręgosłup? Czy inne bóle, migreny? Co to jest? I połącz z tym fragmentem. Czy twoja choroba, która trwa tak długo, to jest moc diabła w twoim życiu? Zgadzasz się z Piotrem? Bo jeśli zgadzasz się z Piotrem, to powinieneś obok tego fragmentu napisać: Piotr mówił prawdę. A jeśli twoja choroba nie ma nic wspólnego z mocą diabła, jest taka naturalna, twoja, to jest taka choroba współczesna, no to obok tego fragmentu napisz: Piotr mówił nieprawdę. Bo Piotr twierdza bardzo dziwną i heretycką wręcz rzecz, że wszyscy chorzy, którzy przyszli do Jezusa, byli pod mocą diabła. Że diabeł miał nad nimi moc. Że wszystkie te dolegliwości, które czytacie w Ewangeliach, że Jezus wszystkich, których uzdrowił, dosłownie w języku greckim tam jest powiedziane, uzdrawiając wszystkich branych pod moc diabła, którzy byli pod mocą diabła. I to stwierdza Piotr, który towarzyszył Jezusowi przez 3,5 roku, który był jego uczniem, o którym my, dzisiejsi ludzie i pastorzy, uważamy, że Piotr był jednym z założycieli pierwszego kościoła. I powiem wam, Piotr skończył najlepsze seminarium baptystyczne. Wiecie dlaczego? Bo po zmartwychwstaniu w Ewangelii Łukasza czytam, że kiedy Jezus ukazał się Piotrowi, wszystkim uczniom, to jest powiedziane w Łukasza, że wyłożył im wszystkie fragmenty ze Starego Testamentu i wyjaśnił w każdym fragmencie, co jest napisane o nim. Chciałbym być w takim seminarium, żebym miał pewność, że ten psalm mówi o Jezusie, a ten werset z Izajasza mówi tylko o Jezusie, a on im to wszystko wyjaśnił. Facetowi, który nigdy nie czytał Biblii, który zawsze był rybakiem, pracował fizycznie, nie skończył żadnego seminarium. A mogę wam pokazać fragment, jeśli ktoś będzie chciał, po nabożeństwie z Dziejów Apostolskich, że Piotr nawet nie umiał czytać i pisać. Był analfabetą. Bo kiedy stanął przed Sanhedrynem, to faceci kapłani spojrzeli na niego i powiedzieli: to jest idiota. A słowo idiotos w języku greckim znaczy niepiśmienny, nieznający się na sprawach państwa. Facet nie umiał czytać i pisać. Dopiero później się nauczył czytać i pisać. Ten facet skończył najlepsze seminarium baptystyczne, w jakim nikt nie był. Bo Jezus mu wyłożył cały Stary Testament i powiedział mu dokładnie wszystko, jemu i uczniom. Dlatego kiedy oni przemawiali, to robili strasznie dziwne rzeczy. Brali jakiś wers ze Starego Testamentu, który ja dzisiaj czytam, otwieram sobie taki psalm i mówię, przecież w tym psalmie zupełnie nie jest o czym innym, niż oni twierdzili, że to o Jezusie. Ale to Jezus im powiedział, że to o Nim. I zobaczcie, Piotr, ten Piotr, który skończył najlepsze seminarium, mówi, że wszyscy chorzy, którzy przyszli do Jezusa, byli pod mocą diabła. Że jeśli bardzo długo trwa choroba w twoim życiu, to diabeł położył łapy na twoim życiu. Ale ty sam musisz w swoim sercu zdecydować, co to za choroba jest w twoim ciele. Czy ty wierzysz w to, co tu Piotr napisał, czy nie? Bo ty wiesz lepiej. Albo słuchałeś jakiegoś innego pastora, który wie lepiej. Tylko ten pastor nie skończył takiego dobrego seminarium jak Piotr. Dzisiaj Jezus sieje słowo uzdrowienia do twojego serca. Ale ty zdecydujesz, co się stanie z tym ziarnem, słowem, które wpadnie do twojego serca. Ziarnem, słowem na temat uzdrowienia. Czy ono wzejdzie w twoim sercu i wyda plon, czy nie? Znamy tą przypowieść Pana Jezusa. Łukasz 8:12. Jezus opowiada przypowieść o siewcy, że idzie siewca i mówi, tym siewcą jestem ja i sieje ziarno. I w 12 wersecie mówi, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa na temat uzdrowienia, bo słowo to nie tylko związane ze zbawieniem. Biblia nie mówi tylko o zbawieniu, w sensie życia wiecznego. Mówi o uzdrowieniu, mówi o małżeństwie, o wychowaniu dzieci. Wszystko, co jest w Biblii zawarte, nazywamy Słowem Boga. Bo kiedy Bóg mówi na jakiś temat twojego życia, to jest to Jego Słowo, Słowo życia. I jeśli Bóg sieje Słowo dzisiaj na temat uzdrowienia do twojego serca, to Jezus mówi, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają Słowa na temat uzdrowienia, potem przychodzi diabeł. Po kazaniu przychodzi diabeł. I zabiera Słowo na temat uzdrowienia z ich serca, żeby nie uwierzyli, żeby nie zaufali Jezusowi Chrystusowi i nie zostali zbawieni. Tylko, że słowo greckie, które tam macie użyte, słowo zbawić, znaczy uratować. Czyli siedzisz sobie w ławce, słuchasz kazania na temat uzdrowienia, i nawet pojawiają ci się takie myśli w głowie, a może też bym został dzisiaj uzdrowiony. Ale przychodzi diabeł i mówi, to nie jest dla ciebie. To jest tak, ty masz taką zwyczajną chorobę, taką cywilizacyjną. To z tej margaryny, którą jadłeś. I z tych kurczaków supermarketów, które są naszpikowane. Ty masz taką zwyczajną chorobę. To się nie tyczy tego, co on, pastor, naucza. To nie jest związane z mocą diabła. Ty masz taką zwyczajną. I wtedy przychodzi diabeł i wybiera to, co usłyszałeś na temat uzdrowienia z twojego serca, żebyś nie zaufał Jezusowi, nie wyszedł do przodu, aby się o ciebie nie pomodlono i żebyś nie został uratowany. Bo słowo zbawić znaczy uratować. To jest to samo słówko greckie. I słowo, jeśli wzięli, możecie przyjść do mnie po nabożeństwie, pokażę wam książkę z języka greckiego i zauważycie, że słowo zbawić nie jest zawsze w kontekście życia wiecznego, ale też uzdrowienia i uratowania tutaj na ziemi z problemów. Kiedy Jezus przychodzi do kogoś, a ktoś potrzebuje pomocy nowej pracy, albo zdrowia, albo czegoś, to Jezus mówi, no nie mogę ci pomóc, ale słuchaj, zbawię cię kiedyś, pójdziesz do nieba, będzie dobrze. Słowo zbawić to znaczy, że Jezus chce ci pomóc teraz, tutaj. To znaczy zbawić. Że ja potrzebuję Zbawiciela na dzisiaj, w moich problemach. I to nie jest tylko Zbawiciel od życia wiecznego. Dlatego wielokrotnie Jezus mówił, dobry jestem i mój Ojciec jest dobry. Jak mnie o cośkolwiek poprosicie albo Ojca, to zrobimy to dla was, bo was kochamy. Ale żyjemy w takich dziwnych czasach, że wielu wierzących ludzi mówią, wierzę w Ciebie, Boże, że jesteś dobry i kiedyś pójdę do nieba i tam będzie dobrze. Daj mi siłę, żebym zagryzł zęby i wytrzymał w tym bólu. I nie mam co jeść, ale dam radę, może umrę niedługo z głodu. To nie jest wiara w dobrego Boga. Boga, który się o nas troszczy. Diabeł ma swoją wolę. I diabeł chce, abyśmy pełnili jego wolę. Abyś myślał jak diabeł i w sercu pragnął rzeczy jak diabeł. Żebyś nie wierzył w to, co czytasz w Biblii, w Boże obietnice, ale wierzył w to, co diabeł do ciebie mówi. Bo wszyscy bardzo dobrze słyszymy diabła, kiedy do nas mówi. Myślimy, że to nasze myśli, bo to diabeł bardzo często do nas mówi. W drugim Tymoteusza, w drugim rozdziale, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 25 i 26 mówi tak. Sługa w delikatności powinien nauczać. Sługa, czyli ktoś, kto stoi za kazalnicą i usługuje nam słowem, powinien w delikatności nauczać tych, którzy dosłownie układają siebie przeciw. Więc moją rolą jako pastora jest tak nauczać delikatnie nawet tych, którzy siedzą w ławce i mówią, nie ma żadnego uzdrowienia. To już dawno przeminęło. Którzy nawet mają w sercu myśli, ja się z tym nie zgadzam, co on gada. Ale przyszedłem do kościoła, bo trzeba, bo dzisiaj niedziela. I będę miał później wyrzuty, jakbym nie przyszedł. I siedzi ktoś i w sercu myśli sobie, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. I Paweł pisze do Tymoteusza tak. Ty jako sługa w delikatności powinieneś takich ludzi nauczać, którzy nawet są przeciw temu, co ty nauczasz na temat uzdrowienia. Bo może, pisze Paweł, Bóg kiedyś da im zmianę myślenia do uznania prawdy. Bo Bóg może tak sprawić, że w końcu takich zacznie boleć, że człowiek powie, Jezu, ratuj. I powiem wam, że doświadczyłem tego, o czym teraz nauczam, bo kiedy przez 40 dni nic nie jadłem, piłem tylko wodę, tak jak Pan Jezus, i na koniec tych 40 dni zjadłem batonika czekoladowego. To jest szczyt głupoty, wiem. Bo kiedy człowiek pości 40 dni, to powinien przez drugie 40 dni delikatnie z tego wychodzić. To, co ja zrobiłem, to był szczyt głupoty. Zjadłem batonika czekoladowego i chyba dostałem skrętu kiszek. Bo bolało mnie wszystko. Cały kręgosłup i wszystkie wnętrzności. I po prostu myślałem, że umrę. Moja żona zaczęła się o mnie modlić i krzyczeć, co ma zrobić, czy ma dzwonić na pogotowie. Ja powiedziałem, nie rób tego. Bo kiedy oni przyjadą, co ja im powiem? Że głupi pastor nie jadł przez 40 dni, a później zjadł batonika? Powiedziałem do Boga tak, Boże, albo mnie uzdrowisz teraz, albo umrę. Ale na pogotowie nie zadzwonił. I Bóg mnie uzdrowił. Tak, kiedy to powiedziałem, Bóg znikł. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to nieprawda. Nawet w ogóle nie jadłeś 40 dni. No ja mam wielu świadków. Mam nawet USG z tamtego czasu, kiedy byłem w 35 dniu. Poszedłem do pani doktor. Jak ona zobaczyła, jak ja wyglądam. Wyglądałem jak facet z Oświęcimia. Ważyłem około 50 kilo. I zadała mi proste pytanie, czy pan zawsze tak wygląda? Ja mówię, nie. Właśnie nie jem 35 dzień. A ona mówi, o Jezu. I widziałem, jak się rozgląda za telefonem, czy nie zadzwonić na pogotowie, żeby mnie zabrali do wariatkowa. Kiedy głosisz na temat uzdrowienia, a ktoś siedzi w ławce i mówi, ja się z tym nie zgadzam, to bądź delikatny w tym, co mówisz, bo kiedyś może Bóg doprowadzi tą osobę do takiego stanu zdrowia, że ktoś powie, Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc i zacznie do Niego wołać. I może oprzy to mnie jest tej diabelskiej pułapki. Tak jest dosłownie w greckim tam napisane. Że oprzy to mnie jest diabelskiej pułapki, do której został wzięty żywcem. Do niewoli, zdani na wolę diabła. Choroba, poważna choroba, która jest w twoim życiu, to jest diabelska pułapka, w którą diabeł cię zamknął. Po to, żebyś pełniła jego wolę. I może w końcu ktoś uwierzy Jezusowi, że Jezus jest w stanie cię wyprowadzić z tej pułapki. Ale musisz zaufać Jezusowi, nie pastorowi. Musisz Jezusa poprosić, żeby cię wyprowadził z pułapki, która się nazywa choroba, która trwa już od wielu lat, nie tylko choroba fizyczna, ale u twojego umysłu, że diabeł w sercu i w umyśle cię przekonał, że zawsze tak będzie i nigdy nie zostaniesz uzdrowiony. Dosłownie w greckim może oprzytomnieją z diabelskiej pułapki, do której zostali wzięci żywcem, bo nadal żyjesz, ale niesamowicie cierpisz. Że zostali wzięci do niewoli, zdani na wolę diabła. Znaczy, diabeł ma swoją wolę i chce, żebyśmy ją pełnili. I to, co jemu największą przyjemność sprawia, to to, kiedy człowiek wierzący, baptysta wierzący, wiecie, że Kościół Baptystów ma takie hasło prawie na każdej konferencji krajowej Kościoła, gdzie jadę jako pastor, jest, ciągle nam przypominają to hasło. Baptyści wierni Słowu. To jest takie nasze hasło, motto naszego Kościoła, że my, baptyści, trzymamy się wiernie Biblii. I to, co sprawia diabłu największą przyjemność, to kiedy człowiek wierzący otwiera Biblię i czyta, że może być zdrowy, że może być szczęśliwy i mówi, jakie piękne historie, ale fajnie by było żyć za czasów Jezusa. Wtedy on by mnie uzdrowił. I człowiek czyta to jako legendę i bajki. Człowiek wierzący. Ten, który mówi, że ufa Jezusowi. I jeszcze na koniec zaśpiewa pieśń na nabożeństwo. Jezu, Ty wszystko możesz. Jezu, Ty się nie zmieniłeś od 2000 lat. Spraw, żebym wytrwał w tym cierpieniu i w chorobie do końca i nie zwątpił w Ciebie. Ale jeśli Ty trwasz w chorobie, to już zwątpiłeś w Jezusa Chrystusa. Jeśli nawet nie dajesz szansy Jezusowi, żeby On coś zrobił w tej kwestii. Prawdziwe zaufanie do Jezusa to jest powiedzenie, Jezu, pomóż memu niedowiarstwu. Pamiętacie, kiedy ten ojciec przyprowadził syna, który był opętany i uczniowie nie mogli z niego wygonić demona? Jezus do ojca się zwrócił, bo ojciec powiedział, czy ty możesz mi coś pomóc? A Jezus mówi, wszystko może ten, który wierzy. Na co ojciec szczerze mówi, dodaj wiary memu niedowiarstwu. Jezus wygonił demona. To, czego Bóg od nas oczekuje, to żebyś czytał Biblię i modlił się i mówił, Boże, spraw, żebym tak wierzył, tak Ci ufał. A nie patrzył na to jako na zbiór legend i bajek, bo to już jest brak wiary. Bogu podoba się postawa, kiedy modlimy się i mówimy, Boże, naucz mnie tak chodzić w wierze i zaufaniu do Ciebie. Ale to, co sprawia przyjemność diabłu, to kiedy człowiek wierzący czyta i mówi, to jest niemożliwe. To się nigdy w moim życiu nie stanie. To wtedy już pełnisz wolę diabła. To już jesteś pod jego jarzmem, jesteś w jego pułapce. List do Efezjan 6,11. Obleczcie pełną zbroję Bożą. Nie mam czasu całego fragmentu omawiać, 6 rozdziału, ale Paweł pisze, że człowiek wierzący powinien się ubrać w całą zbroję. Jedną z części tej zbroi jest tarcza. Tarcza wiary. Tarcza zaufania. Że za każdym razem, kiedy diabeł wypuszcza strzałę w twoim kierunku, to nadstawiasz tarczę wiary i mówisz, nie przyjmuję tego. I ona się wbija w tarczę, nie w twoje serce, nie w twój pancerz. Pancerz sprawiedliwości. Obleczcie pełną zbroję, byście mogli stanąć przeciw matactwom, krętactwom, oszczercy. Słowo diabeł to nie jest polskie słówko, to jest greckie słówko. Żałuję, że nie zostało przez pierwszych biblistów przetłumaczone na polski, bo Polacy używają słowa greckiego diabeł i nie wiedzą, co to znaczy. Ale słowo diabeł oznacza plotkarz. On ci ciągle oszukuje. Główne narzędzie diabła, które używa w stosunku do ludzi wierzących, to jest, że cię ciągle okłamuje i cię wkręca i to jest plotkarz, oszczerca. Ciągle stoi przy tobie i mówi, Jezus ci nie pomoże. Jak na siebie nie będziesz liczyć, to nikt ci nie pomoże. Jezus nie jest w stanie ci pomóc. Jesteś beznadziejna, jesteś głupia, do niczego się nie nadajesz. Diabeł ciągle nas okłamuje i ciągle wmawia nam rzeczy, o których w ogóle nie ma w sercu Boga. To jest jego główne zadanie. I to robi też w Kościele. Że nastawia brata przeciw bratu, siostrę przeciw siostrze. I ludzie ze swoimi plecami myślą o sobie i mówią rzeczy, które chce, żeby diabeł, żeby mówili. Dlatego, kiedy wkładamy zbroję, zaczynamy ufać Jezusowi, to mamy stanąć przeciwko matactwom i krętactwom o szczerce. Mamy się sprzeciwić mu. Powiedzieć, to jest nieprawda, co mówisz o mnie. Kłamiesz. W ogóle wszystko, co mówisz, jest nieprawdą i jest podejrzane. I w ogóle z tobą nie będę rozmawiał. Matactwo na temat twojego zdrowia, twojej przyszłości. Diabeł chce, abyś całym sercem uwierzył w to, co się z tobą stanie, że umrzesz. Że ta choroba cię wykończy. To jest to, co diabeł chce, żebyśmy wierzyli. Żebyśmy bardziej wierzyli i ufali Jemu niż Jezusowi, który mówi przez swoje słowo, że On chce cię uzdrowić. Żebyś w ogóle przyszedł i zaczął prosić Jezusa o to, żebyś się otworzył na uzdrowienia. Diabeł mówi, nie warto. Narobisz sobie tylko nadziei, smaku na uzdrowienie, a nic z tego nie będzie i będzie ci jeszcze bardziej przykro. Nie wychodź. To mówi dobry przyjaciel diabeł. Ja cię znam. Wiem, jak bardzo cierpisz. Nikt nie może zrozumieć twojego cierpienia. Jak ci jest ciężko, jak nie śpisz po nocach. I co, wyjdziesz tak do przodu, położą na ciebie ręce i nic ci nie stanie, będzie ci głupio. Jeszcze będziesz się czuła winna, że nie masz wiary. To jest typowe zachowanie diabła. Ale pamiętam, jak byłem małym chłopcem, ponieważ mam bardzo słabe zęby, odziedziczyłem po babci i mamie, to legalnie w kuchni siedziałem i paliłem klubowe mojego taty. Bo tak mnie bolały zęby. Robiłem wszystko, żeby przestało mnie boleć. Nie wiedziałem wtedy, że mogę zwrócić się do Jezusa. Filipian, drugi rozdział i werset 16, jeśli dobrze zapisałem, brzmi tak. To będzie ostatni werset, który omówię. Słowo życia trzymając u góry. Biblia jest słowem życia. I Paweł pisze tak. Słowo życia macie trzymać u góry, ponad głową, stawiając ponad wasze myśli. Biblię masz postawić ponad to. Obietnice, które są zapisane w Biblii, masz postawić ponad to, co ty myślisz i co mówi diabeł do ciebie. Abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Paweł mówi, stawiajcie słowo życia, czyli Biblię, ponad wasze myśli, ponad wasze pragnienia. Żeby w końcu, na końcu, kiedy staniemy przed Chrystusem, nie okazało się, że ja na próżno wam głosiłem i na próżno się trudziłem wobec was, wierzących. Zobaczcie, można na próżno uczyć Kościoła. Pastor może stanąć za kazalnicą, wygłosić dobre kazanie i to będzie wszystko na próżno. Bo Kościół nie zaufa Jezusowi. Odnośnie uzdrowienia na przykład. I tak niektórzy nie skorzystają z uzdrowienia i nie wyjdą do przodu, żeby nawet pomodlić się o to. Nie poproszą o modlitwę, bo diabeł mocno trzyma ich w swojej woli. W pułapce diabelskiej, o którym czytaliśmy wcześniej. I może do ciebie powiedzieć, każdy musi kiedyś umrzeć. Nie można umrzeć, jak się nie ma choroby. No właśnie, ta choroba to już czas. Bóg cię wzywa. Bóg już przygotował miejsce dla ciebie w niebie. Musisz umrzeć. A jak można umrzeć bez choroby? Że tak człowiek bez choroby się położy do łóżka i umrze? Mówi diabeł, to jest nielogiczne. Musisz na coś umrzeć. Nie wychodź do przodu tylko i nie proś o uzdrowienie, bo to już czas na śmierć. W ogóle twoje życie jest takie smutne i nieszczęśliwe. Chcesz nadal na tym padole żyć? Diabeł nas bardzo dobrze zna i bardzo nas dobrze rozumie. To jest bardzo dobry psycholog. Tylko Paweł pisze, że można nauczać na próżno. Stoisz, głosisz na temat Biblii, cytujesz Biblię i mówisz do kogoś, zaufaj Jezusowi. No nie wiem, czy warto, no tyle razy się zawiodłem. Tyle razy się modliłem o uzdrowienie i nic. Nie będę już próbował, szkoda tak się wygłupiać. Jezus chce, żebym umarł, żebym był dalej chory. Każda osoba, która przyszła do Jezusa, Jezus ją uzdrowił. Nie odesłał nikogo. Wszystkich uzdrowił. Piotr mówi, że wszyscy, którzy przyszli do Jezusa, byli pod mocą diabła. Więc Jezus z radością uwalniał ich z mocy diabła. Czy Jezus dzisiaj zmienił zdanie? Nie ma już radości z uwalniania z mocy diabła? To jest pierwsza część, przez którą chciałbym nas zachęcić do tego. Myślę, że za tydzień dokończę na temat tego, że nawet możemy doświadczyć uzdrowienia i możemy je stracić, jeśli większą wiarę dajemy temu, który nas atakuje, niż temu, który nas uzdrawia. Jeśli większą wiarę w swoim sercu dajesz temu, który cię atakuje, który cię prześladuje, niż temu, który cię uzdrawia, to będziesz całe życie nieszczęśliwym człowiekiem. Pewien misjonarz amerykański napisał bardzo dobrą książkę, mam ją na półce, Wieczność w ich sercach. To jest ten sam misjonarz, który głosił Ewangelię ludożercom i napisał książkę Dziecko pokoju. Napisał drugą książkę Wieczność w ich sercach. Zadał sobie trud i zbadał wiele narodów w Azji, w Afryce, w Amerykach, wiele narodów, ich wierzenia i legendy. Jest taki naród w Indiach, który wierzy w to, że Bóg jest dobry i jest jeden, ale modlą się do złych duchów. Bo kiedy ich legendy mówią, że kiedy przybyli na tamte tereny i pamiętali o tym, bo w ich wierzeniach jest, że był potop, że Bóg uratował ludzi przez wielką łódź, to nie są chrześcijanie w ogóle. To kiedy przybyli na tereny Indii i wierzyli w jedynego Boga dobrego, to strasznie byli atakowani przez złe duchy. Więc wyszli z założenia bardzo prostego. Bóg jest dobry i Bóg jest jeden. Nie trzeba się do Niego modlić, bo On i tak jest dobry. I tak nas kocha. Musimy ubłagać te złe duchy, żeby nam tak nie dokuczały. I od wieków modlą się i składają ofiary dla złych duchów. Czy nie masz podobnego myślenia? Bóg jest dobry, ja wiem. Mógłby mnie uzdrowić, ale jakoś mu się nie chce. Ale i tak wierzę, że on jest dobry. Ale lepiej nie denerwować i nie prowokować diabła, który i tak już mi dokuczył w życiu. Tylko, że masę fragmentów mówi, sprzeciw mu się. Nie własną siłą i mocą, ale w autorytecie Jezusa Chrystusa stań i powiedz dosyć. Mój Pan za mnie umarł na krzyżu i cierpiał za mnie. Sprzeciwiam ci się. Będę szukał woli mojego Pana i prosił Go, a On zmieni moje życie. Tego Jezus oczekuje. Abyśmy całkowicie w Nim położyli ufność i za Nim poszli, a na pewno się nie zawiedziemy. Amen.